nie tylko w sercach i w kieszeniach i na kontach. Myślę, że do dobrego dzieła warto przykładać swoje ręce. Także jeśli ktoś by dysponował obiektami De Ignis, chętnie przejmie, tak? Albo zagospodaruje i ku wspólnemu pożytkowi. Ja bym poprosił jeszcze tę prezentację poprzednią, gdyż...
Małżeński seks?
Tak. Małżeński seks. Tam gdzieś w połowie jakby się dało od razu rzucić. Oczywiście to jest temat tak szeroki, także nie jesteśmy w stanie wyczerpać tych wszystkich tematów, ale jedna z dla mnie z takich ważniejszych kwestii to bardzo często to, co czytamy w psalmie, psalmista napisał: gdy milczałem, schły kości moje. I gdy tak myślę o tej sferze, to chcę powiedzieć, że to naprawdę jest tak trudna sfera, bo ona jest taką sferą napiętnowaną, wstydu, lęku, co kto sobie pomyśli, co kto powie, więc wolimy milczeć i cierpieć. Ale gdy milczymy, no to wprost dosłownie schną nasze kości. Przeżywamy trudności i nie mamy szansy na zmianę. Nie mamy szansy na rozwiązanie problemów. Z perspektywy duchowej ja zawsze myślę w ten sposób, że tak jakby diabeł usidlił nas i trzyma nas w takiej klatce niewoli, wstydu i lęku. To są takie emocje, gdzie diabeł usidla i trzyma nas w takiej niewoli, a my boimy się i jesteśmy niewolnikami. Niewolnikami, ale to my sami właśnie wprowadzamy się w niewolę, bo gdy przełamujemy te schematy, okazuje się, że to jest tak uwalniające. To jest tak uwalniające, a nam nic nie ubywa, tak? Bo my boimy się, że co? Stracimy ocenę, reputację, że stracimy dobre mniemanie o sobie samych. Ja pamiętam na swojej terapii, jak przekraczałem te swoje bariery, taki ból, taki lęk, że teraz nie wiadomo, co się stanie, jak coś powiem, co kto mnie sobie pomyśli. A i tak myślicie o mnie, co chcecie. No, taka jest prawda, my myślimy o innych, co chcemy. A my strasznie wiążemy się opiniami innych i zobaczcie, to jest ból w naszej głowie, taki urojony, co kto sobie pomyśli. Ale gdy przerwiemy te łańcuchy i zaczynamy nazywać rzeczy po imieniu, mamy szansę coś z tym zrobić. A jeśli to jeszcze okrasimy modlitwą, jeśli wpuścimy w tę przestrzeń Pana Boga, zobaczcie, Duch Święty ma niesamowite możliwości, dużo większe od człowieka. I On leczy, On uzdrawia, On pokazuje różne kwestie. Więc nie jesteśmy sami, ale warunek: albo będziemy milczeli, albo przełamiemy ten swój schemat lęku i wstydu. Ale chcę powiedzieć, to jest naprawdę tak delikatna sfera, tak trudny obszar, że niewiele osób ma odwagę przekroczyć te bariery. Jeszcze wydaje mi się, 10 lat temu dużo rzadziej się spotykałem z parami, które przychodziły i wprost mówiły. Teraz dużo częściej, tak? Przychodzą osoby i mówią wprost, nazywając rzeczy po imieniu. Ale myślę, że potrzebują takich osób, które z nimi usiądą i posłuchają, tak? Bez lęku, bez wstydu, bez oceny, bez napominania czy bez głoszenia kazań. Tak? Duszpasterz nie jest po to, by głosić kazania, tak, by nauczyć, jak ty możesz. Jesteśmy po to, by być właśnie na wzór Ducha Świętego, stanąć przy tych osobach, przytulić i podnieść, bo ja zawsze wierzę, że zawsze można pójść dalej. Nawet jak się problemów wszystkich nie rozwiąże, a któż jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy, to jest ciągle przed nami i przed nami, ale jeśli kilka rzeczy uda nam się pójść kawałek drogi dalej z Jezusem, tak? Stajemy się osobami lepiej funkcjonującymi. Ja czasami w ten sposób też pracując terapeutycznie mówię, nawet jeśli wszystkich problemów nie rozwiążesz, możesz w sposób bardziej dojrzały funkcjonować, zdrowszy, w sposób pełniejszy, że lepiej będziesz sobie radził z problemami. Niektórych rzeczy nie usuniesz, one nie znikną, ale lepiej będziesz sobie radził. Nie będzie ciebie to tak bolało. Zobaczcie, te wszystkie elementy, gdzie na tych grupach wsparcia się preferuje, znajdź takie czynniki, które będą ciebie wspierały. Wiecie, że najgorzej ból się przeżywa w jaki sposób? W samotności. Tak? To jest tak, siadamy pod swoim krzakiem jałowca i tak biadolimy, płaczemy i przychodzi na nas ta cała ciemna sfera, nie chce nam się żyć. Ale gdy mamy przyjaciół, gdy mamy znajomych, gdy mamy ludzi, którzy się o nas modlą, problemy mogą nie zniknąć. Ale co się zmienia? Nasz sposób interpretacji, nasze patrzenie. Zobaczcie, to my nadajemy znaczenie tym wszystkim rzeczom, które nas otaczają. I nawet jeśli one się nie zmieniają, my zaczynamy je inaczej interpretować. Inaczej podchodzimy do nich, tak? I poza tym ten problem przestaje być osią naszego życia, takim punktem, wokół którego kręci się całe nasze życie, bo mamy wtedy inne czynniki wspierające, czyli uwalniamy się od takiego tunelowego patrzenia, tak? Że tylko problem, a jak problem, to już całe moje życie do niczego. Ale my właśnie bardzo często wpadamy w taką pułapkę schematu myślowego. Mam problem i już moje życie jest zmarnowane, nie ma sensu, do niczego się nie nadaje. Ale jeśli namalujemy tym osobom panoramę życia, że przecież twoje życie to jest coś więcej, to nie tylko ten problem. Tak? Jest i to, i to, i to, i to. I zaczynamy bardziej urealniać ten świat. Ktoś zaczyna też inaczej zupełnie funkcjonować, bo przestaje żyć na takim łańcuchu tego problemu. A wiecie, jak człowiek jest uwiązany na łańcuchu, jak pies uwiązany jest na łańcuchu, tak? To kręci się wokół tylko tego obszaru i wszystko wygryzie, wydrapie i tak dalej. I my tak często funkcjonujemy, że na łańcuchu jakiegoś problemu wisimy. To jest taka kotwica naszego życia. Nie popłyniemy dalej. Statek jak ma płynąć, wyruszyć na szerokie morze, co musi podnieść kotwicę, uwolnić się. I to w terapii właśnie jest takie obcinanie tych kotwic, by uwolnić się i popłynąć dalej. Owszem, problem mógł nie być rozwiązany. I ja mam kilka w swoim życiu nierozwiązanych problemów, ale ja nauczyłem się z nimi żyć i one przestały być osią mojego życia. Przestały być tymi kwestiami, o które ja się potykam i biadolę. Tak? Dlatego to jest tak ważne wyjść dalej, ale warunek, musisz przełamać swój lęk, swój wstyd, właśnie ten swój ból. Czasami właśnie w tej kwestii musimy pogodzić się z tym, że seks nie będzie należał do najbardziej udanych aspektów życia małżeńskiego. I dla niektórych osób, które stykają się z terapią gdzieś niechrześcijańską, będzie to zderzenie ze ścianą. Ale jak to? Przecież jestem najważniejszy i należy mi się. Nie. Nie ty jesteś najważniejszy, nie ja jestem najważniejszy. Chociaż nadal jestem ukochanym synkiem, mamusi, tak? Ale ja nie jestem najważniejszy. ważniejsze jest małżeństwo, ważniejsza jest moja relacja z Panem Bogiem. Dużo rzeczy może być ważniejszych, tak? Czyli trzeba zmienić perspektywę patrzenia, podejścia do swojego życia, właśnie wyrwać się z tego wcześniejszego schematu. I w niektórych aspektach trzeba pogodzić się, że ten seks może nie będzie taki, jak ktoś się naoglądał na filmach. Cudowny, wspaniały, idealny, tak? Ale zawsze można poprawić jego jakość. Można zawsze lepiej, tak? Nie idealnie, ale lepiej. Druga kwestia, właśnie to szukanie pomocy. Po to między innymi De Ignis chce te poradnie potworzyć, tak? Po to inne kościoły robią poradnie, by ludzie nie byli, tak jak słowo mówi Boże, jak owce bez pasterza, które się tułają i nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Wiecie, że bardzo często w domie, w poradni zgłaszają się ludzie i duża część takiej pracy to nie jest praca terapeutyczna, tylko bardziej psychoedukacyjna. Po prostu usiąść z kimś i terapia polega bardziej na tej sferze kognitywnej, myślowej, tak? Terapia poznawczo-behawioralna bardziej, że kwestia poznania, nauczenia. I czasami wydaje się, że to są rzeczy proste, a dla kogoś to jest odkrywanie Ameryki. Bo inne ma myślenie w swojej głowie, inne w ogóle podejście. I to wy pokazujecie. Tak? I albo pokażecie ten świat urealniony, piękny, biblijny, ale nie idealny, tak? Albo ktoś będzie żył w swoich schematach myślowych i w swoich pułapkach, o których będziemy później mówili. Czyli szukanie pomocy. Pamiętam, ja w Warszawie zacząłem pracę w 2004 jesienią i wtedy siedziałem w gabinecie, się zastanawiałem, czy się ktoś do mnie zgłosi, czy ktoś przyjdzie do mnie. Zgłaszały się osoby, przeważnie zgłaszały się kobiety. Bo mamy takie myślenie, że kobiety cierpią, to się zgłaszają. Facet jak cierpi, to zęby zaciska i w bólu cierpi. Tak? I nic nie powie o tym, że mu źle. W tej chwili większość pacjentów zgłaszających się do mnie to są mężczyźni. Ja kobiety bardziej przekierowuję do osoby, z którą współpracuję, do terapeutki, albo mam kilka innych osób, które jako wolontariusze pracują ze mną w poradni i do nich odsyłam, ale w tej chwili 90% pacjentów to są mężczyźni, tak, którzy się zmagają z szeregiem problemów, od różnego rodzaju nerwic, depresji, poprzez problemy małżeńskie, problemy seksualne, uzależnień. Może za szeroka gama, ale ja często widzę, nie mają gdzie pójść. Tak? I często ludzie są jak owce bez pasterza i ja wierzę, że po to jesteśmy dzisiaj też tutaj, żebyście byli dla kogoś wsparciem, jeśli nie doskonałym, ale żebyście nieśli pociechę, że coś z tym zawsze można zrobić. Pamiętam jedno takie spotkanie, gdzie praktycznie poza dzień dobry i czy coś do picia nie odezwałem się ani słowem, a osoba wyszła taka szczęśliwa, tak? Bo ktoś w końcu jej pomógł. A pomoc ta polegała na tym, że ktoś w końcu tę osobę wysłuchał, nie oceniając, nie oskarżając, jak ona jako chrześcijanka może w ten sposób funkcjonować, nie prawiąc kazania, tylko po prostu na koniec pomodliłem się krótko. I zobaczcie, niby niewiele, a czasami aż tak dużo, tak? Że ktoś w końcu wyrzuci z siebie to, co go niszczy, to, co go zamyka w takiej niewoli, i nikt go nie oceni. My strasznie boimy się oceny i boimy się odrzucenia. Co kto o nas pomyśli? Ja żyłem w takiej klatce prawie do 40 roku życia. Co kto mnie pomyśli? Ja przecież muszę być najlepszy, wszyscy muszą być ze mnie zadowoleni, muszę być bardzo dobrym pastorem, A jako pastor to jeszcze muszę być zawsze uprzejmy, miły, serdeczny i zawsze moją żonę wystawiałem. Ona może być zła, ale ja jako pastor zawsze muszę być dobry, uprzejmy, cierpliwy, a jak już coś złego, to żona. Słuchajcie, i to wyrwanie się z takiej klatki tego lęku. Co kto pomyśli? Albo że mogę powiedzieć nie. I to było takie uwalniające i takie uzdrawiające. Dla mnie to było odkrycie niesamowite, że można żyć inaczej, że można powiedzieć komuś nie, można postawić twarde granice, że można kogoś skonfrontować. Ja zawsze bałem się konfrontacji. Niby byłem tyle lat w wojsku, tam ciągle konfrontują. Ja się bałem konfrontacji, co kto sobie pomyśli. Przecież ja nie mogę powiedzieć, przecież Pan Jezus tak by nie zrobił. Ale zobaczcie, Pan Jezus konfrontował ludzi. Stawiał granice. Idź więcej, nie grzesz. Twardy wymóg. Idź więcej, nie grzesz. Niejednokrotnie używał twardych słów. Plemię żmijowe. I myślę, że czasami w naszej tej kulturze takiego bycia chcemy być bardzo delikatni, taktowni, bardzo profesjonalni, ale ja zauważyłem, że czasami trzeba użyć mocnych słów. I teraz nie boję się powiedzieć, chcesz zachowywać się w ten sposób, że chcesz jeść ze świniami, proszę bardzo. Tak? Syn ten młodszy poszedł i jadł ze świniami. Można i tak, ale nie musisz. Coś się zadziało w jego życiu. Jak tam jadł ze świniami, wejrzał w swoje serce. Zobaczcie, zweryfikował swoje serce, uczciwie podszedł do samego siebie. Przecież tak być nie musi, bo w domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Tak? Pójdę, może mnie nie odrzuci, pójdę do niego. Czasami będziesz musiała czy musiał ostro czasami powiedzieć, jeśli tak chcesz, to jest twój wybór, ja nie mam nic przeciwko temu. Jeśli dobrze ci jest ze świniami, proszę bardzo. Pan Bóg ciebie tak kocha, że możesz jeść ze świniami, tak? Ale on ma inny plan. On nie chce, żebyś tam był. On ma dom, do którego chce, żebyś wrócił, żebyś przyszedł, żebyś coś z tym zrobił. Ale jak nie chcesz, jedz ze świniami. Widzicie, czasami trzeba podczas takiej terapii czy rozmowy duszpasterskiej, jeśli już zdobędziecie akceptację drugiej osoby, bo to jest warunek wstępny, tak? Zdobyć przyjaźń, akceptację, że ktoś wie, że naprawdę jego kochasz, że go nie potępiasz, nie odrzucasz, nie oceniasz moralnych jego zachowań. Bo jak zaczniemy oceniać moralnie, to krótko mówiąc, sprawa pozamiatana. Nikt nie będzie chciał z nami siedzieć, bo będzie oceniony. I jeśli chcemy pracować, ja wiem, że mamy te wartości chrześcijańskie, tak? Ale jeśli chcemy pracować w Kościele, wyzbądźcie się tego oceniania moralnego. Na to przyjdzie później czas. Najpierw ktoś musi doświadczyć miłości. Miłości, że można go pokochać i coś z tym problemem można zrobić. Ja czasami pracuję z osobami, które gdzieś kogoś wykorzystały seksualnie i to w zbyt młodym wieku, tak? Pracuję z osobami, które zmagają się z homoseksualnością, z osobami, które pozdradzały swoich współmałżonków, ale jeśli nie okażesz miłości, nie okażesz troski, że nie jesteś po to, by go oceniać, to ktoś zaczyna się uwalniać, że przestaje być potępiony. Osoba potępiona chowa się i zawsze jest nastawiona, że zostanie uderzona. Ktoś, kto jest uderzony, to co robi? No musi się bronić. Więc wtedy jest duże takie najeżenie i obrona. Przychodzę, chcę coś powiedzieć, dostanę po głowie, więc muszę walczyć o swoją jakąś godność, zachować te resztki tej godności. Więc ludzie przychodzą i mają w sobie dużo lęku, ale jednocześnie i agresji. I jeśli nie dostaną miłości, to odejdą i co pomyślą? No tak, znowu ktoś mnie pouczył, tak? Albo powiedział więcej się módl. pierwszej kolejności ludzie muszą doświadczyć ode mnie i od Ciebie tej miłości, która ma moc zmieniać to, co jest. Tak? To Boża miłość zmieniła. Słowo Boże mówi w jaki sposób? Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus nas ukochał. Tak? Kiedy jak sobie pomyślę, ja byłem taki dobry, tak? Poza tym. Byłem taki dobry poza tym. Ty też masz to poza tym. Każdy z nas był dobry poza tym. Ale Chrystus nas ukochał, to Jego miłość dotknęła naszych serc. I teraz w duszpasterstwie i w terapii, jeśli nie ma tej miłości, tej akceptacji, że bez lęku ktoś może mówić, a słuchajcie, to są czasami tak intymne sprawy, tak wstydliwe przez, albo tak określane, że są tak wstydliwe przez ludzi, tak, że co będzie, jak powiem, chyba umrę. Ja czasami się pytam, no i widzisz, i nie umarłeś. A ja nie spadłem z krzesła. Wypowiedziane przestaje mieć taką moc. Przestaje nas więzić, tak? Przestajemy być niewolnikami. A jak to więzimy, to zobaczcie, diabeł ma nas na sznurku albo na łańcuchu. I wtedy trzyma nas w takiej niewoli. A jeśli wypowiedzieliśmy, mamy szansę wpuścić tam światło Bożego działania. I wtedy zaczynamy dziać się cuda. Tak? Przychodzi Boża obecność i to, co zaczyna dziać się, to zaczyna nas przemieniać. Mamy szansę na zmianę. Ale kluczem jest właśnie ta miłość bez oceny, tylko przyjęcie drugiej osoby. I to jest trudne, tak? Bo gdy będziecie słyszeli bolesne, trudne rzeczy, rodzi się często może gniew, złość. Ale to pierwsze, jak tak mogłeś? Tak? Nie, ty niemożliwe. To różne rzeczy są możliwe. Zapewniam was, że stać mnie na różne świństwa. Tak jak wychodzę z założenia, każdą osobę tutaj siedzącą stać na różne świństwa. Słowo Boże jasno określa, serce ludzkie jest przewrotne. Nie jest stabilne, nie jest doskonałe. Serca nasze są przewrotne i czujniej niż wszystkiego innego, czego mamy strzec? Swojego serca. Nie cudzego, tak? My jesteśmy specjalistami od strzeżenia cudzych serc w Kościele, tak? Co ta siostra, czy co ten brat zrobili, tak? I my strzeżemy serc innych. Mamy swoich serc strzec i swoje serca badać. Jak to czynimy, to jest dobrze. I dlatego ja wyszedłem z założenia, że kiedyś moje mniemanie było jakie o sobie? Bardzo wysokie. Udawałem, że jestem bardzo skromny, tak? Ale mniemanie o sobie ja nigdy. Ja to nie. Wszyscy inni mogą, ja to nie. Tak jak Piotr miał coś takiego, pamiętacie, tak? Wszyscy inni Ciebie, Panie, zdradzą, ja nie. My często wychodzimy z takiego założenia. Ten tak, tego stać, ale ja absolutnie. Dopóki, tak jak jest w psalmie jednym napisane, dopóki omal nie doszedłem do tej granicy, nie pośliznąłem się. I wiem, że serce człowieka, każdego jest przewrotne i stać nas na różne rzeczy. I dlatego wiem, że każdy z nas jest powołany do tego, by pilnować siebie, strzec swojego serca. I teraz wiem, że muszę jasno stawiać granice. Bardziej czasami biblijnie muszę powiedzieć tak lub nie. Nie spotykamy się, zrobisz tak, to będziesz miał. Zasiejesz dobre rzeczy, zbierzesz dobre rzeczy. Zauważyłem też, że jeśli jesteśmy pełni miłości, ale też konfrontujący, bardzo terapeutycznie działamy na ludzi. Czują się bezpiecznie przy nas. Czują się lepiej, bo ja wiem, że ja jasno mówię, tak? Na takiej zasadzie, ja chcę okazać Ci troskę, ale nie chcę, żebyś, powiedzmy, ze świnkami sobie konsumował, tak? Czyli jasno będę stawiał granice, będę Ci mówił, ale dlaczego chcę być wobec Ciebie szczery? żebyś z tego problemu wyszedł, poszedł dalej. W Kościele to jest trudne, tak? Niełatwo w ten sposób się funkcjonuje, bo powiedzcie komuś prawdę w sposób niezdrowy, to prawda zabije, tak? Ja czasami słyszę tak, ale ja tylko prawdę powiedziałem. Owszem, ale prawda musi być jeszcze podana właściwie, tak? Na dobrym talerzu. Właściwe słowo, ale we właściwym czasie i we właściwy sposób. Jako duszpasterze macie właściwe słowo, ale zaaplikujcie je dopiero we właściwym czasie, kiedy ktoś jest gotowy na to lekarstwo, tak? I we właściwy sposób. Sposób podania też jest ważny, tak? Czy zastrzyk, czy inhalację, czy tableteczkę jakąś łyknąć. Czyli szukamy pomocy. Zobaczcie, bardzo często uciekamy, mamy problem, co robimy? Uciekamy. Dla mnie rozwód jest czymś ostatecznym. Ja nie mówię nie. Apostoł Paweł też powiedział, że jeśli coś zagraża, to nie można powiedzieć, że rozwód jest niedopuszczalny, tak? Jeśli żona ma zabić męża, to ja stwierdzam lepiej, żeby go opuściła, niż żeby go zabiła, tak? Chyba że macie inne zdanie, że lepiej zabić, tak? Ale często zabijamy po kawałku. Wiecie, jak zabijamy po kawałku, kiedy przyzwalamy na przykład na przemoc. Mąż bije żonę, ale ona tak go kocha i jeszcze inni jej mówią dookoła, słuchaj, ale to jest twój mąż, nie możesz go opuścić, bądź przy nim. A to, że jej wątrobę tutaj podbił, to, że z siniakiem przychodzi, no taki jest, kochaj, zrób coś. Absolutnie. No, dla mnie to jest niebiblijne, niechrześcijańskie, niehumanitarne. To nie jest żadne chrześcijaństwo, to jest głupota, tak? Ale jak ktoś chce być, to na to niestety nie ma lekarstwa. Ale według mnie w chrześcijaństwie nie może być przyzwolenia na zabijanie, na taką przemoc. Jest wiele możliwości. Załóż tak błękitną kartę. Zostaw, odejdź. Może trzeba, tak, wprowadzić separację, jeśli nie rozwód. I w niektórych przypadkach, może niektórzy mają mi za złe, ale we mnie nie ma zgody na to, by zabijać drugą osobę, by stosować przemoc. Bo Chrystus powołał nas do miłości, a nie do stosowania przemocy. To nie jest chrześcijańskie małżeństwo. To nie jest relacja miłości, tak, gdzie ślubujemy sobie miłość, wierność, uczciwość, oddanie samych siebie. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, ani w ogóle z człowieczeństwem. Dlatego też tutaj musimy jasno postawić granice. Na pewne rzeczy nie ma przyzwolenia. Jeśli mąż czy żona, ktoś zdradził raz, jest łaska, przebaczenie. Zdradził drugi raz, można okazać po raz drugi łaskę. Trzeba postawić twardo granice. Ale jeśli ktoś jest notorycznym, tak, osobą uwikłaną i zdradza i przynosi, tak, do małżeństwa różnego rodzaju choroby, no to dla mnie to też jest kwestia, zastanów się, czy to małżeństwo ma sens. Tak? Czy będziesz przyzwalała, czy będziesz przyzwalał na niewłaściwe zachowania. Zobaczcie, małżeństwo to jest relacja przymierza. My nie skupiamy się dzisiaj na tym. Ale gdy wchodzimy z idei małżeństwa, z perspektywy biblijnej, zobaczcie, to jest powołanie dwóch osób do czego? Do tego, by o siebie nawzajem troszczyli się, czyli sobie nawzajem usługiwali. To jest relacja, by siebie nawzajem szanowali, by nawzajem sobie ulegali. I tutaj uważam, że warto zmieniać ten sposób myślenia, że to kobiety mają być uległe mężom. Bo według mnie biblijna zasada to nie jest taka, że kobiety mają być uległe mężom, a mężowie mają być dyktatorami, tak? Zasada biblijna jest taka, ulegajcie sobie nawzajem w miłości Chrystusowej. Czyli mężczyźni są tak samo powołani do bycia uległymi wobec kobiet, ale w mądry sposób, tak? I kobiety do bycia uległymi wobec mężczyzn. Czyli sobie nawzajem mamy ulegać, tak? Stawiając Chrystusa jako głowę. Chrystus jest głową, a my jesteśmy z Niego jakby, rodzimy się z Niego i sobie nawzajem mamy ulegać, sobie nawzajem mamy okazywać szacunek, sobie mamy nawzajem okazywać miłość. Mamy siebie nawzajem wspierać, tak? Mężczyźni wspierają kobiety inaczej, kobiety mężczyzn inaczej. Mężczyźni usługują kobietom inaczej, kobiety usługują mężczyznom inaczej. Ale małżeństwo z perspektywy, zobaczcie, biblijnej, to jest małżeństwo egalitarne, gdzie mąż i kobieta są równi sobie. Mają taką samą wartość przed Bogiem. Inne są zupełnie ich role. Tak? Inne jest ich powołanie w relacji małżeńskiej, ale są sobie równi. A my jesteśmy przyzwyczajeni, że mężczyzna jest głową i to on decyduje, a kobieta jest szarą myszką, tak? Albo kurką w domu i nie ma nic do powiedzenia. I można stosować wobec kobiety przemoc słowną, a jak się nie podoba, to i przemoc fizyczną. No, co prawda nie bije, ale poszturchuje żonę. Zobaczcie, do 1900 któregoś roku w prawie w Anglii obowiązywało prawo, że można żonę bić kijem, tylko nie grubszym od kciuka. W 1912 roku ukazała się jeszcze książka w Polsce przez pedagoga wydana, znanego, gdzie mówi, że kobieta swoim rozumem niewiele wynosi się ponad zwierzęcia, dlatego powinna być tak traktowana przez mężczyznę. Chodźcie, chore rzeczy były i to funkcjonowało w chrześcijańskim państwie, w chrześcijańskim świecie. I nadal wiele chorych rzeczy funkcjonuje w chrześcijańskich społecznościach. Nie ma przyzwolenia na przemoc, nie ma przyzwolenia na szantaż, na manipulację w chrześcijańskim wymiarze. Chrystus nas szanuje i w małżeństwie chce, żebyśmy umieli siebie nawzajem szanować. Stawiać zdrowe granice, nie przyzwalać na pewne rzeczy. Zło trzeba nazwać złem, tak? Żeby nie zamydlać. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem. Jeśli coś jest złe, jeśli mąż nie szanuje żony, to trzeba nazwać wprost, że to jest złe. Jeśli żona nie szanuje męża, to jest po prostu złe. A my często tak szukamy takich eufemizmów i no to jest jego wada charakteru, jego taka słabość. No, słuchajcie, to słabość, że na przykład nie szanuje żony ani nie szanuje dzieci. Znaczy apostoł Paweł mówi, ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci. To nie jest słabość charakteru. To jest po prostu twoja ignorancja, twoje lekceważenie, nieszanowanie, bo dziecko też jest człowiekiem. Wymaga poszanowania, pedagogii, tak? Bo albo pokażesz mu obraz ojca, który karze, lekceważy, albo pokażesz mu obraz ojca miłosiernego, tak? Miłującego, troszczącego się, uniżającego się. Czyli rozwód. Jestem przeciwnikiem rozwodów i Słowo Boże mówi w ten sposób, że Bóg nienawidzi rozwodów, prawda? Czytacie o tym w Księdze Malachiasza. Bóg nienawidzi rozwodów, ale też jest powiedziane, ze względu na zatwardziałość serca człowieka dopuszczone zostały rozwody. Tak? Jeśli ktoś nie chce się upamiętać, to ja zawsze mówię, tak? Jeśli nie chcesz się upamiętać, to lepiej się rozwieć, niż żebyś miał zabić swojego współmałżonka. Czasami to są bolesne rzeczy. Kiedyś był model małżeństwa, który się sprawdzał w poprzednich pokoleniach. I on się bardzo dobrze sprawdzał, że czerpano satysfakcję z wielu aspektów życia. Przyjaźni, życzliwości, wspólnego wychowania dzieci, wsparcia emocjonalnego, finansowego. My trochę jakby we współczesnym świecie to postawiliśmy wszystko na głowie, bo postawiliśmy na pierwszym miejscu moje spełnienie, satysfakcję, mój orgazm, moje samozadowolenie. Tak? Ale gdy wchodzimy w relację małżeńską i patrzymy na to biblijne takie podejście, tam szereg aspektów był kluczowych. A nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że małżeństwa te opisywane w Biblii przeważnie były tragiczne. Okropne małżeństwa. Jak Abraham szanował swoją żonę? Do tej pory, zobaczcie, to jest krąg kulturowy tamtego regionu, do tej pory tak kobiety tam traktują. Kobiety idą obładowane siatami, a on idzie z rękami w kieszeni. To jest ta mentalność, jak traktował swoją żonę. I tak jak przyjrzymy się kolejnym tym pokoleniom, generacjom, to widzimy, jak źle były traktowane kobiety, jak mężczyźni źle podchodzili do kobiet. Ale to tylko pokazuje właśnie to, co ludzie skrzywili, ten pierwotny Boży zamysł. To, co Pan Jezus mówi, od początku tak nie było. Tak? Od początku, gdy mówimy, Bóg powołał mężczyznę i kobietę, by byli dla siebie wsparciem. I tutaj jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym dopowiedzieć. Oczywiście, że są problemy. Ja nie mówię, w wielu małżeństwach może być dużo problemów w sferze seksualności, jeśli ludzie na przykład mają złe doświadczenia, przeżyli traumy, urazy, gdzieś zostali wykorzystani, mają problemy z takim funkcjonowaniem emocjonalnym, mają różnego rodzaju temperamentalność, bo to też wpływa, jeśli ktoś jest bardzo rozbudzony seksualnie, a druga osoba bardzo nierozbudzona seksualnie, tak? Czyli problem, jak się ma spotkać hiperseksualność z hiposeksualnością. To są wyzwania realne, prawdziwe, namacalne. Coś z tym trzeba zrobić. Na pewno wyjdźmy z założenia, że seksualność jest tylko cząstką czegoś większego, tak? Relacyjności. A w relacji co jest ważniejsze? Właśnie braterstwo duszy, przyjaźń, ta wspólnota, czyli zaprzyjaźnij się ze współmałżonkiem. Seks jest takim papierkiem lakmusowym. Wiecie, co to jest papierek lakmusowy? Pokazywał je kwasowość. Tak? I seks jest takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje emocjonalność w naszych związkach, tę relacyjność. Rzadko kiedy, ale są też pary, które się kłócą namiętnie, pobiją się, a potem cudownie godzą się w łóżku. No tak jest. Mogę tylko przyjąć, że takie są fakty, nic więcej, tak? I staram się zrozumieć, że tak to jest, ale mówię, dużo częściej jest tak, że jeżeli w sferze psychicznej jest dużo gniewu, złości, urazu, bardzo spada właśnie ta relacyjność seksualna. Seks zaczyna zanikać. Czyli musisz zrobić porządek ze swoimi emocjami, tymi bolesnymi, czyli oczyścić atmosferę. I tutaj najlepszy środek do pobudzenia seksualnego to jest akt łaski. Przebacz. Tak? Przebacz drugiej osobie. Bo jeśli przebaczysz, nie będziesz miał jej za złe, tak? Nie będziesz atakował, nie będziesz najeżony. Rozmawiaj i słuchaj. Słuchajcie, nie ma nic piękniejszego, jak znowu wyjechać gdzieś na wspólny weekend czy wspólny tydzień i spędzić wspólnie czas. Ja pamiętam ze swojego okresu, byliśmy zapracowani, dzieci w wieku szkolnym, wiecie, to jest trudno, tak, ogarnąć wszystko. I przyszedł okres takiej suszy i większych trudności, jak dużym wsparciem było dla nas, co? Jeden mój znajomy, któremu ja jemu pomogłem w sferze psychicznej, on zobaczył, że ja potrzebuję też wsparcia. A że był człowiekiem zamożnym, wysłał nas z żoną na wczasy, na Majorkę. Polecieliśmy, to był pierwszy raz, kiedy zakosztowaliśmy tego, co to znaczy zostawić małe dzieci, a małe dzieci to są potwory, tak? Które wysysają energię, tak? Oprócz tego, że są cudowne i wspaniałe, to wysysają energię i bardzo jakby obciążają małżeństwo. jak doświadczyliśmy właśnie tego, że możemy ze sobą spędzić czas. Możemy chodzić, kąpać się, jeść, w słońcu opalać się. Na nowo rozkwitła miłość, właśnie ten płomyk namiętności. Wiecie, jakie to jest potrzebne każdemu małżeństwu. Tak? Jest to możliwe. Tak? I wtedy zauważyłem, jak bardzo potrzebny jest ten wspólny czas takiego randkowania, żeby nie dać się okraść właśnie z tych niby drobnych rzeczy. W Pieśni nad Pieśniami jest tam ten taki aforyzm: małe liski pustoszą winnice. Właśnie takie małe liski, małe grzeszki, małe zaniedbania i one zaczynają pustoszyć małżeństwo. Nie mam czasu na randkę, nie mam czasu na pójście do kawiarni, bo to szkoda czasu, bo inni czekają. Nie mam czasu na to, nie mam czasu na to i później się okazuje, że nie mamy czasu dla siebie. A Słowo Boże mówi, choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, co ci to pomoże? Zobaczcie, jak wielkie wyzwanie, żebyśmy nie dali się okraść z takich rzeczy. Pytanie, pomyślcie przez chwilę, co mnie okrada? Ludzie, czas, moje wyobrażenia, że ktoś ode mnie coś chce, tyle rzeczy nas okrada. Także na Majorce rozkwitła na nowo nasza miłość i stwierdziłem, że jako 40-latkowie można chodzić za rączkę i być w siódmym niebie, tak? Można przeżywać wiele ciekawych na nowo chwil. Także polecam. Jak nie Majorka, Ibiza, czy jakaś Teneryfa i tak dalej, warto, tak? Spojrzeć na tego współmałżonka z tej innej perspektywy. Wyjść z cienia wstydu, tak? Zobaczcie, wiele osób ma podobne problemy do twoich. Teraz będziecie mogli powiedzieć, o, ten przyjechał i takie rzeczy tutaj wkładał, a miał takie różne problemy, to ja też mogę. Jeśli wam to pomoże, spokojnie. Każdy przechodzi jakiegoś rodzaju różne doliny. Nie myślmy z tej perspektywy, że co kto o mnie pomyśli, albo że inni to prawdopodobnie nie, tylko ja. Wszyscy się zmagamy, wszyscy jesteśmy pielgrzymami i dlatego wszyscy potrzebujemy tego Bożego odpocznienia. Bardzo często prosta rzecz, w sferze seksualnej szczególnie, poczytaj na ten temat fachową literaturę. Wiecie, ja byłem zaskoczony, ja, tak jak wspomniałem, przez 11 lat pracowałem w wojsku, kiedyś to był przymus, wszyscy uciekali, nie chcieli, teraz się wszyscy garną do wojska, a ich nie chcą. Zobaczcie, dziwne czasy, wszystko się pozmieniało, ale jak pracowałem w wojsku, przychodzili młodzi mężczyźni, 18-20 lat. Często ja byłem zdumiony. To byli mężczyźni, którzy nigdy nie myli swoich genitaliów. Nigdy nie odciągnęli na pletka, nigdy nie umyli, tak, żołędzi swojej i nikt ich tego nie nauczył. Zobaczcie, podstawowa kwestia, nie umieli dbać o higienę. I byście byli zdziwieni, gdybyście dowiedzieli się, że nadal, tak, rodzice tego nie uczą, a zdarza się, że młodzi nie doczytają, w internecie nie doszukają i nadal nie myją swoich części intymnych. Żeby był piękny seks, dla mnie bardzo prosta kwestia, tak? Umyj się. Co to za przyjemność kochać się z kimś, kto śmierdzi, tak? Po tygodniu czy po dwóch tygodniach nie mycia. Banalna rzecz, ale bardzo często mówią tak, ale my to tak spontanicznie, no ale spontanicznie, słuchajcie, jeśli ktoś pracuje gdzieś tam w ogrodzie i tak spontanicznie, pięknie spocony i tak przychodzi, czy to dla kobiety jest takie cudowne i romantyczne? O proste rzeczy rozbija się właśnie często ta seksualność. Czasami ktoś mówi, ale ja nie mogę tak zaplanować. Ale słuchajcie, czy innych spotkań dobrych nie planujemy. Nabożeństwo też jest zaplanowane, tak? W niedzielę powiedzmy godzina 10, czy tam 11, czy 12. To nie jest tak, że spontanicznie przychodzimy i będziemy wielbili Pana. Pewne rzeczy mogą być spontaniczne, tak? Ale ta spontaniczność musi być wkomponowana w rozsądek, w trzeźwe myślenie. Bardzo często to też kwestia uporządkowania swojego życia. Tutaj ja tego tematu nie rozwijam. Ostatnio byłem na dużej takiej konferencji dotyczącej pornografii, problemu uzależnienia od pornografii. Ale to jest naprawdę złodziej relacji małżeńskich, niszczyciel, tak? Często pracuję z mężczyznami, którzy po latach wolą oglądać pornografię i się masturbować, niż rozwiązywać problemy i budować relację seksualną w małżeństwie. Bo słuchajcie, łatwiej, tak? Bo żeby rozwiązać problemy, ja muszę często przełamać swoje ja. A oglądając pornografię, ja nie muszę przełamywać swojego ja. Może duchowe swoje ja przełamać, by się bardziej znieczulić. Ale tutaj strasznie dużo tracimy, niszczymy i dajemy się diabłu okraść. Ale to nie jest przykład na obronę pornografii.
No nie wiem, właśnie, że to też mogło odwrócić ją trochę, że jak ktoś tam nie widział, zobacz, on w tych filmach pornograficznych nie obronie, nie broni pornografii, tylko on szuka trochę jakiegoś wyglądu kobiety. Bo jednak można się od tych kobiet trochę czegoś nauczyć z tych filmów pornografii.
Oj nie. Oj nie. Nie. Nie radzę, żeby kobiety uczyły się. Jestem zwolennikiem to, ja wolę, jak mówimy po imieniu sobie. To, co mówisz, według mnie jest ważne, bo to jest kwestia dbałości o siebie, tak? Słowo Boże mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, więc według mnie ważne jest podejście takie holistyczne do człowieka, całościowe. Ciała nasze są ważne. Jeśli zaniedbuję, To jeśli zaniedbuję swoje ciało, to jest coś nie tak. Ja mam tendencję do otyłości. Po mnie nie widać, tak? Ale jeśli sobie pofolguję i ja lubię strasznie słodycze. Mógłbym jeść słodycze, tak? I lubię ciasteczka, ciasta i tak dalej, ale wiem, że to nie jest zdrowe, tak? Wiem, że muszę zadbać o ruch. Jeśli chcę dożyć wieku abrahamowego i chcę jeszcze być sprawny seksualnie, muszę zadbać o swoje ciało. I uważam, że to też jest temat zaniedbany, że nie mówimy o pielęgnowaniu ciała, bo tak bardzo mówimy o tych wartościach duchowych. Człowiek jest kompozytum cielesno-duchowy, więc nasze ciała są ważne, tak? Słowo Boże wyraźnie też mówi, nie obiadajcie się, tak? Obiadanie się jest też grzechem. Więc jeśli ktoś nie dba o ciało, grzeszy przeciwko ciału. I to też jest tak samo grzech, jak i wiele innych grzechów, zaniedbanie. To, co mówisz, uważam, to też jest temat często taki tabu, bądźmy delikatni, nie mówmy. Ale jeśli ktoś ma nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu, powinien coś z tym zrobić, bo to nie jest jakby tej nauki Chrystusowej, tak? Tego Bożego nauczania. Musimy zadbać o siebie. Musimy pielęgnować swojego ducha, duszę i ciało. Tak? Są dyscypliny życia duchowego, modlitwa, czytanie Słowa Bożego, uczęszczanie na nabożeństwa, ale są też i dyscypliny życia tego dotyczącego ciała. Tak? Dieta, ruch, to tylko zawsze wyjdzie na korzyść. My często zaniedbujemy, tak? Ale jednej choroby nie możemy leczyć drugą chorobą. Tak? Bo... Nie, jest, nie zgodzę się, tak? Bo jedna choroba i to jest druga choroba. Niedbanie o siebie jest chorobą, tak? Zaniedbanie swojego ciała jest chorobą jakąś i coś z tym trzeba zrobić. Uzależnienie od pornografii też jest chorobą i coś z tym trzeba zrobić, tak? To nie jest zdrowe, to nie jest dobre. To jest usprawiedliwienie osoby uzależnionej. Gdybyś była... Nie. To jest... Trzeba wyjść tak jak we wszelkim uzależnieniu, tak? Osoba uzależniona szuka usprawiedliwienia, tak? To ty mnie popchnęłaś do tego, bo jesteś gruba, popchnęłaś mnie i ja muszę oglądać pornografię. Nie muszę oglądać pornografii, tak? Ale mogę tobie pomóc, możemy coś z tym zrobić. Osoba uzależniona szuka zawsze usprawiedliwienia. To tak jak tutaj mamy specjalistę od terapii uzależnień, gdzieś siedzi. O. Osoba uzależniona zawsze szuka usprawiedliwienia, bo ty, tak? Bo ty mnie nie akceptujesz, bo ty mnie nie kochasz, bo ty krzyczysz na mnie. Czyli to jest przerzucanie odpowiedzialności na drugą osobę. Ty jesteś powodem czy przyczyną, że ja tak cierpię i ja muszę koić swój ból, tak? I wtedy jak swój ból mogę koić alkoholem, ale mogę koić seksem, tak? Seksoholizmem swoim. Czyli to jest przerzucenie odpowiedzialności. Fakt, że ona źle robi, tak? Że nie rozumie tego, że powinna zadbać o siebie, ale on przerzuca odpowiedzialność. Ale uzależnienie jest uzależnieniem, choroba jest chorobą. Czyli tutaj trzeba zastosować lekarstwo i dla jednej osoby, i dla drugiej. Ona powinna leczyć jakby swój problem, on powinien leczyć swój problem. Tak? A nigdy te obrazy nie są dobre, bo nawet jak ona teraz będzie supermodelką, zmieni się powiedzmy w ciągu 3 lat. Co u niego będzie w głowie? Wyuzdane wszystkie pozycje, w których on widział te kobiety, to będą kobiety, które zawsze są gotowe, chętne i tak dalej, i przyzwające na wielkie niemoralności. I to będzie w jego głowie. I teraz będzie on żądał od swojej żony właśnie tych wszystkich niemoralności, bo to będzie w nim. I dlatego no wiem, że różnego rodzaju terapeuci, a szczególnie po skończeniu seksuologii, zalecają niektórym parom pornografię na pobudzenie, na rozniecenie. Ja wychodzę z założenia edukować tak, trzeba. Trzeba czasami może pokazać zdrowe wzorce, ale pornografia jest czymś złym. Jest czymś, co niszczy psychikę. Można edukować w zupełnie inny sposób, tak? Pokazywać, co jest zdrowe, co niezdrowe. To jest pewne przekroczenie pewnych granic, pewnych norm. Natomiast to wszystko zostaje w naszej głowie, bo jeśli ja coś zobaczę, może mnie to nie zniszczyć, ale jeśli będę w tym tkwił, tak? Ja nie jestem abstynentem. Ja bez problemu sobie od czasu do czasu lampkę wina wypiję do kolacji. Szczególnie jak mamy gdzieś rocznicową kolację, to ja lubię, tak? Tylko żeby to było półwytrawne, takie, które mi smakuje. Ale nie cierpię. Ja powiedziałem, że moje dziecko nigdy mnie nie zobaczy pijanego. Mój ojciec nadużywał alkoholu. Ja wiem, co to znaczy widzieć kogoś, kto jest upity, tak? Kto zachowuje się niemoralnie pod wpływem alkoholu. Uważam, że to nie jest rzecz właściwa. I alkohol mnie nie zabija, ale on musi mieć zdrowe granice. Seksualność musi mieć zdrowe granice. Tak? Bóg ustanowił granice. I według mnie, jeśli nie przestrzegamy Bożych zasad, nie pilnujemy tych granic, przekraczamy i zawsze to się źle kończy. Tak? Zobaczcie, na samym początku Bóg postawił granicę. Wolno ci jeść z tego, a nie wolno z tego. Ja bym to powiedział z tej perspektywy, że to, co w innym miejscu Słowo Boże mówi, przeklęty człowiek, który polega na drugim człowieku, tak? Że punktem odniesienia dla nas powinien być Pan Bóg. Wiecie, ja powiem wam z takiej praktycznej pracy, gdy słucham tylu rzeczy w poradni, byłem na tylu szkoleniach, kursach i często właśnie to jest takie mało chrześcijańskie, czy na pograniczu chrześcijaństwa, ja wiem, że ja muszę mieć ten pion i stale sprowadzać siebie do tych zdrowych zasad. Co jest Boże, co nie jest Boże. Tak? Co jest biblijne, co nie jest biblijne. Człowiek ma tendencję do chodzenia drogami na skróty, do nazywania rzeczy złych dobrymi. Ja nieraz potrzebuję, jak nasłucham się tych historii, potrzebuję wrócić do domu i wyciszyć się i jakby pytać Pana Boga, Panie Boże, co naprawdę jest dobre w Twoich oczach? Ja mam kilku fantastycznych nauczycieli, terapeutów i wiele z nich mogę wziąć, ale są rzeczy, o których uważam, że są niebiblijni, poprzekraczali pewne granice. Dlatego potrzebujemy, tak? Jeśli to ma być chrześcijańskie, to ma być skoncentrowane na Jezusie. Jeśli to ma być chrześcijańskie, to ja uważam, że Pan Jezus jest najlepszym terapeutą, najlepszym doradcą, najlepszym lekarzem, najlepszym pocieszycielem, największą siłą do życia dla człowieka. Największą taką energią, motywatorem, najlepszym coachem. Po prostu jest naj. Wszystko inne ma tylko takie cienie tego. I dlatego albo ja wybiorę cień, albo wybiorę to, co jest najlepsze, Jezusa. Tak? I ja wiem, że ja, może będziecie zgorszeni, ale ja czasami na przykład, jeśli ktoś jest uzależniony od pornografii, masturbacji, nie każę mu odstawić wszystkiego naraz, tylko mówię, najpierw odstaw pornografię. Może będzie to za dużo, tak, dla ciebie i nie dasz rady wszystkiego odstawić naraz, że i pornografia, i masturbacja. Najpierw odstaw pornografię, możesz się masturbować 8 razy, jeśli ci to sprawia przyjemność. Okej. Ale później krok po kroku, tak? Żeby ktoś zobaczył, że jest w stanie zrobić ten mały krok i wyrwać się z czegoś, co go niszczy. Że jest w stanie pokonać. Ludzie potrzebują tego, kto przy nim stanie i będzie go prowadził. Taką rolę, ja tak rozumiem duszpasterstwo, że pomogę komuś wyjść z jakiegoś dołu, że przestanie grzebać się w bagnie, ale nieraz może ktoś mnie tym bagnem ubrudzić, tak? Ale ja się nie obrażę w tym. I nieraz ktoś, gdzieś tam dochodziły do mnie słuchy, że ktoś mówił, że ja przyzwalam na to, czy na to, czy na to. Ale stwierdziłem, okej, taka jest rola duszpasterza czy terapeuty, że różne rzeczy mogą mówić na twój temat, tak, nie znając prawdziwie twojej rozmowy, bo ktoś po swojemu interpretuje. Kiedyś się przekonałem, rozmawiałem z jedną kobietą na temat, że nie powinna się rozwodzić. Ona wyszła i była cała szczęśliwa i opowiadała innym, że ja jej przyzwoliłem na rozwód. Także z różnymi rzeczami możecie się spotkać. Niedawno, 2 tygodnie temu, dzwonił do mnie jeden mężczyzna, który wchodzi w takie działania duszpasterskie i miał rozmowę i matka oburzona, bo zaczął uczyć młodego człowieka stawiania granic i go skonfrontował, że on jest taką osobą, która poprzekraczała granice. I matka dzwoni oburzona, co on zrobił, pastor go wziął, zdyscyplinował. To jest pewnego rodzaju cena i koszt. Czy o Panu Jezusie zawsze dobrze mówili? Więc czasami trzeba mieć tę grubszą skórę, że ktoś może zupełnie nie rozumieć, zupełnie inaczej zinterpretować twoje dobre nastawienie, twoją chęć szukania pomocy, tak? I na to musimy być przygotowani, jeśli chcemy prowadzić taką służbę duszpasterską. Myślę, że pastorzy nieraz się przekonali, jak bardzo oberwali po tyłku od kogoś, komu starali się pomóc. Tak? Bo opinia i ocena ludzi wynika z ich, tak, z ich wnętrza, a nie z obiektywnych faktów. I pracując z małżeństwami będziemy napotykali takie trudności. Ja dałem jednej osobie, młodemu mężczyźnie, film szkoleniowy. Ja mam taki film szkoleniowy dla par, nie dam wam, bo to nie ten, według mnie, nie ten moment. Mam taki film szkoleniowy, ale uważam, że jest na tyle zdrowy i mam taki film tylko dla niektórych par, tak? Innym zalecam książki. No jest kilka książek wydanych, co prawda nie ma dobrej ostatnio książki chrześcijańskiej, tak, bo była przed wieloma laty wydana taka książka Akt Małżeński. Nie wiem, czy macie, polecam wam do przeczytania. Według mnie powinna być napisana na nowo już, bo minęło 30 lat, świat się zmienia, trochę inna perspektywa, ale jest literatura, tak, są możliwości zmiany. Ale dla mnie pionem powinien być ten Boży pion, który płynie od samego Pana Boga. On nas poucza, tak? Łatwo jest poprzesuwać granice. Ja cały czas pytam, Boże, czy nie przesuwam w czymś granic, żebyś dał mi mądrość, jak mam pomagać innym, by nie ponosić szkody, a rzeczywiście innych prowadzić do relacji z Chrystusem. Jeśli to ma być biblijne poradnictwo, pamiętajmy, że zawsze musi być skoncentrowane na Chrystusie. Jest bardzo dobra taka książka, bardzo trudno dostępna, Skuteczne poradnictwo biblijne, Larego Kraba. Tak, Skuteczne poradnictwo biblijne. Bo to jest książka, która pokazuje, jak prowadzić takie punkty duszpasterskie, takie punkty poradnicze w Kościele, tak? I na czym się koncentrować. Tak? Ale jeśli to ma być biblijne, to nie przekraczajmy tych granic. Są pytania jeszcze jakieś? Bo chciałbym, żebyście, jeśli macie wątpliwości, pytania, pytajcie. Pytajcie. Pierwsza rzecz, dobre badanie ginekologiczne, żeby rzeczywiście wykluczyć wszelkie zapalne stany. Tak? to mogą być na pierwszy rzut oka niedostrzegalne, więc to musi być badanie mikroskopowe, dobry ginekolog. Ale to dyspareunia organiczna, czyli z powodu zapalnych, to jest kilka procent. Ponad 90% to jest tło psychogenne. Więc to jest praca z osobą na temat jej spojrzenia na seksualność, podejścia do seksualności. Są to przede wszystkim lęki, urazy różnego rodzaju, pierwsze złe doświadczenia, tak? To wdrukowanie, gdzie prawdopodobnie to było lękowe, bolesne, więc coś ją w głowie utrwaliło. I w takim razie to bardziej praca taka terapeutyczna, spojrzenia na seksualność, uczenia też dobrze gry wstępnej, tak, żeby na tyle był organizm, żeby kobieta była rozluźniona i dobrze nawilżona. Tak. Czyli tutaj też uczyć po prostu psychoedukację z mężem. Tu jest właśnie problem. Powiem tak, z takimi problemami kilka razy się spotkałem, natomiast znowu trzeba nazwać chorobę i zastosować właściwe lekarstwo. Jeśli jest problem z wprowadzeniem członka do pochwy, a takie mogą być problemy, więc jeśli to przeciąga się i jest ta lękowość duża, trzeba tym się zająć konkretnie problemem. I tutaj może być, będzie to wymagało interwencji chirurgicznej, tak? Bardzo sporadycznie, ale coś takiego się zdarza, że trzeba chirurgicznie usunąć, tak? Ale przede wszystkim będzie to wymagało zajęcia się psychiką, bo jest lęk w życiu tej osoby, jest jakaś obawa. Ona reaguje panicznie na akt wprowadzenia członka do pochwy. Na przykład to przy pochwicy jest to też. Więc trzeba się zająć psychiką tej osoby. Jeśli się nie zajmie leczeniem, terapia nie trwa długo. W tym wypadku terapia bez problemu może w ciągu kilku miesięcy przynieść pozytywny skutek. Tak, tylko trzeba wziąć parę, z nimi rozmawiać i dobrze się nimi zająć. Jeśli pary się tym nie zajmą, skończy się między innymi tak, albo skończy się po prostu rozwodem. Tak? Czy wibrator jest dobrym rozwiązaniem? Ja powiem w ten sposób. Są sytuacje, kiedy uważam, że trzeba wprowadzić. Może to dla niektórych będzie zdziwienie, ale mówię, są sporadyczne sytuacje. Dla 98% może nie trzeba i nie polecam. Tak? Ale są sytuacje chorobowe, tak? Bo to są sytuacje niezdrowe, zaburzone, gdzie warto użyć pewnych metod, pewnych sposobów na rozwiązanie problemu. Tak? Jeśli to się użyje, podobnie jest i ostatnio. Tak, pracowałem w jednej takiej sytuacji, że doszedłem do wniosku, że najlepsze będzie użycie wibratora dla mężczyzny, tak? Jeśli nie może przeżyć orgazmu sporadycznie, tak? Około 1,5% mężczyzn ma problemy z przeżyciem orgazmu. Jeśli nie ma wytrysku, jeśli nie ma właśnie orgazmu podczas stosunku, może trzeba będzie użyć na jakiś czas wibratora, by wspomóc, by osiągnął pewien próg pobudzenia. Tylko ja mówię, z kazusów nie róbmy uogólnień, normy, tak? Kazus to jest kazus. I kazusy zostawmy specjalistom, niech się tym zajmują, a my zajmijmy się normami, tak? Tego, co dotyczy 95%. Ale może się spotkać, tak? Możecie się spotkać z kazusem i wtedy te kazusy potrzebują wsparcia, miłości, fachowej pomocy, żeby nie zostawić ich i nie przekreślić, bo to jest ważne, tak? Bo zostawienie, ja kiedyś spotkałem taką parę, 11 rok żyli już bez penetracji, tak? Czyli ciągle było to małżeństwo nieskonsumowane w świetle prawa tego kanonicznego, nieważne, ale byli ze sobą. Po co? Po co cierpieć? Tak, jeśli jest lekarstwo, po co cierpieć? I dla mnie to jest to, że zawsze coś możemy zrobić. Nie idealne rozwiązanie, jeśli jest, ale jeśli coś możemy zrobić, zróbmy to. A ludzie cierpią, milczą, boją się wyjść z tego schematu. Tak, bo co ktoś pomyśli sobie? Ale niestety widziałem kilka małżeństw, które się rozpadły z tego powodu, o którym mówisz. I to chrześcijańskie małżeństwa. Tak. Dlatego warto, tak? Warto nauczać, warto mówić, że jest szansa na zmianę, szansa na uwolnienie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Macie ostatnią okazję, żeby coś zapytać. Potem pojedziecie i powiecie, no chciałem zapytać, a nie, a wstydziłem się. I tutaj, no, powiem tak, że rzeczywiście to nie jest łatwo, żeby osoby się zgłaszały. Jeśli zdobędziecie zaufanie, będą się zgłaszały. Ja czasami widzę, jak przełamuję niektóre tematy i jak na jakimś spotkaniu w kościele, czy ogólnym, od czasu do czasu, nieczęsto mówię kazania, to nie jest moje pierwsze powołanie, ale czasami mówię kazania, i mówię właśnie dotykam różnych jakichś problemów, czasami na takich spotkaniach konferencyjnych dla małżeństw mówię jakieś trudne tematy i wtedy, jak mówię, zgłaszają się ludzie. Jak nie mówimy, ludzie się nie zgłoszą. Jak zaczynamy mówić, ludzie zaczynają się zgłaszać, bo przełamują ten lęk, te bariery. Tak? Więc jak będziecie mówili, powiedzmy na spotkaniach dla małżeństw, ludzie zaczną się otwierać i będą przychodzili do was, że z tym się zmagają. A jak nie mówimy, to wszyscy udajemy w kościele, że jest fajnie. Zrobimy teraz 20 minut przerwy. Po przerwie weźmiemy kolejny temat dziedzictwa pokoleniowego. Coś, co często ja widzę w kościołach, jest duże teraz wyzwanie i dziwaczne nauczanie na temat różnego rodzaju zniewoleń pokoleniowych, uwalniania od demonów. Ja wierzę, że jest coś takiego jak egzorcyzmowanie, uwalnianie, ale często to, co my w kościołach robimy jako uwalnianie od demonów, to nie jest żadne uwalnianie od demonów, tylko to jest niezrozumienie tego dziedzictwa pokoleniowego, schematów rodzinnych, nawyków. I o tym będziemy za chwilę mówili, po przerwie, 20 minut.